Dzień dobry. Kiedy zapytamy o najważniejsze bitwy w historii Polski, to wiele osób odpowie, że Grunwald albo Bitwa Warszawska, albo pod Wiedniem. Fani wojskowości morskiej być może wymienią bitwę pod Oliwą i wszyscy będą mieć rację, jednak mało kto wymieni bitwę pod Byczyną. Tymczasem bitwa ta nie dość, że sama w sobie miała dość ciekawy przebieg, to jeszcze jej efekt miał mieć ogromny wpływ na długie dekady rządów w naszym królestwie. Jakim cudem? Już tłumaczę przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Czemu jakaś tam bitwa pod Byczyną zdecydowała o, co tam, długich dekadach? My tutaj mówimy o prawie całym wieku polskiej polityki, bo to właśnie jej wynik nie tylko potwierdził wybór na nowego króla Zygmunta III Wazę, ale w konsekwencji usadził na polskim tronie Wazów na dłużej, co miało potwornie ważne konsekwencje. Zanim jednak rozpętał się potworny bajzel, którego kulminacją była bitwa pod Byczyną, to umrzeć musiał poprzedni król, Stefan Batory. Król świetny i szkoda, że nie pożył dłużej, bo pewnie nie tylko ostatecznie domknąłby temat konfliktu z Moskwą, ale też pewnie skutecznie poprowadziłby wyprawę antyturecką, do której się szykował. Kto miał go zastąpić? Opcji było kilka. Kilka kandydatur było doprawdy zabawnych i wyłącznie tak zostały odebrane. Przede wszystkim zgłoszenie się do wyborów syna cara Iwana Groźnego, ale sporo śmiechu było też, jak swoją kandydaturę zaproponował tatarski Han. Pozostałe kandydatury były już poważniejsze. Habsburscy książęta Ferdek Tyrolski, Ernest, przez naszych przezywany Agrestem, i mający największe z nich szanse Maksymilian. Czy w takim razie walka o polski tron miała się rozegrać między Austriakami? Nic z tych rzeczy, bo najpoważniejszą konkurencję mieli na północy. Chodzi o syna Jana III Wazy, króla Szwecji, i Katarzyny Jagiellonki, córki dawnego króla Polski Zygmunta Augusta. Miał na imię Zygmunt i bardzo chciała go na tronie usadzić Anna Jagiellonka, ogarnięta politycznie wdowa po zmarłym królu i siostra matki Zygmunta. Oj, strasznie skomplikowanie to zabrzmiało. No to prościej. Zygmunt Waza to był krewniak Anny Jagiellonki i tyle wystarczy. Wróćmy do wyborów zwanych wówczas elekcją. Co mogła zdziałać jedna biedna wdowa? Oj, dużo, bo Anna przez lata narobiła sobie nie lada znajomości, w tym najważniejszą. Była w świetnych relacjach z bezdyskusyjnie najważniejszą wówczas osobą w kraju, z kanclerzem Zamoyskim. Sam kanclerz początkowo nie był wcale pewny, czy chce forsować kandydaturę Szweda na elekcji, ale Anna obiecała mu, że to właśnie ten władca nie dość, że będzie lepszy od Habsburgów, to jeszcze wypełni swoje zobowiązania przedwyborcze i ona za to ręczy swoim majątkiem. Zamoyski stwierdził, że jak tak, to w porządku i on się postara pomóc. Co na to główny zainteresowany? On sprawiał akurat wrażenie najmniej zainteresowanego. Wcale się specjalnie nie palił do objęcia tronu, o czym się jeszcze w czasie tej opowieści przekonamy, a co powinno dać ówczesnym do myślenia, ale nie dało. Z drugiej strony ciekawych alternatyw nie było. Zygmunta dzięki presji Anny i Zamoyskiego wybrano na króla na elekcji 19 sierpnia 1587, jednak atmosfera była, bardzo delikatnie rzecz ujmując, nerwowa. Stronnictwo Habsburgów, które chciało posadzić na tronie Maksymiliana, było bardzo mocne i miało za sobą samego cesarza Niemiec i papieża. Ten ostatni liczył na to, że habsburski władca na polskim tronie pomógłby w utworzeniu gigantycznej antytureckiej koalicji. Z takim potencjałem do czynienia politycznych nacisków można było faktycznie wiele ugrać, ale na cierpliwe rozgrywanie politycznych intryg, na ich nieszczęście, nie było czasu, w związku z czym zdecydowali się na opcję ekstremalną. Zgromadzona na elekcji prohabsburska szlachta próbowała porwać prymasa, który miał uprawnienia do koronowania władcy, i koronować Maksymiliana Habsburga. Nie dość, że im się nie udało, bo Zamoyski wyjaśnił sytuację za pomocą swoich zbrojnych, to jeszcze dość skutecznie tym śmiałym ruchem stronnictwo prohabsburskie zrujnowało zaufanie pozostałych szlachciców. Od tej pory wielu waćpanów krzyczało: aż do gardłu naszych nie chcemy Niemca. Co na to Habsburgowie? Absolutnie się tą krytyką nie przejmowali. Polski tron był zbyt kuszący, żeby po jednej wtopie z niego zrezygnować. Tym razem spróbowali delikatniej, no nie do końca. 3 dni po wybraniu przez szlachtę Zygmunta III Wazy na władcę Polski, stronnictwo prohabsburskie, skupione wokół rodu Zborowskich, uznało, że to nic, bo oni uznają Maksymiliana Habsburga za polskiego króla i co teraz? Mało tego, miał nawet błogosławieństwo duchownego. Czyżby przekonali prymasa? Nie, pobłogosławił go pewien biskup, a że nie miał uprawnień, to też ich niezbyt mocno obchodziło. Brzmi to wszystko strasznie naiwnie, jednak prawda była taka, że Habsburgowie mieli ogromną ochotę na polski tron, a wraz z ochotą całkiem niemałą armię na Śląsku, która niebawem miała ruszyć z Maksymilianem na Kraków, gdzie miała odbyć się koronacja. Bo wybór na władcę to jeszcze przecież nie koronacja. A jak to wszystko się skończyło? O tym już następnym razem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.